Gość Radia Mors.
Cześć, tutaj Jakub Has. Naszym dzisiejszym gościem będzie Michał Juszczakiewicz. Szerszej widowni dał się poznać jako prowadzący programu Od przedszkola do Opola, ale to zaledwie jeden z projektów, w jakich wziął udział. Reżyserował filmy dokumentalne o dwóch wielkich polskich astronomach, prowadził warsztaty aktorskie dla młodzieży, wystawił spektakle na gdańskim Sołtku, a niedawno prowadził dla Telewizji Polskiej wywiady z noblistami. Dzień dobry, panie Michale.
Witam serdecznie, dzień dobry. No ja jestem stąd w ogóle, znaczy z Gdańska, prawda? Urodzony w 58 roku i tutaj skończyłem szkołę średnią, a później wyjechałem na studia do Warszawy.
Od przedszkola do Opola. Pierwsze skojarzenie to pewnie gdzieś w Opolu nagrywali, ale nie, to jest Gdańsk.
Tak, tak, tak. Akurat ten program to jest historia z połowy lat 90. To już troszeczkę pracowałem w swoim zawodzie i pojawiła się taka propozycja, żeby wyreżyserować ten program. Ja najpierw miałem go reżyserować, a później, szukając gwiazdy, która by to poprowadziła, przekonywałem w telewizji producentów do różnych postaci, a oni słuchali moich tyrad na temat jakości poszczególnych prowadzących, a byli tam świetnie. Aktorzy, głównie to byli aktorzy, piosenkarze tego typu postaci. I oni tak mówią: Michał, coś nam się wydaje, że ty najbardziej się orientujesz, o co w tym wszystkim chodzi. No i w efekcie, ponieważ ja byłem zainteresowany reżyserowaniem tego programu, więc powiedziałem okej, ale pod warunkiem, że ja go reżyseruję i wtedy mogę prowadzić. No i skończyło się na tym, że ja go reżyserowałem, będąc prowadzącym na planie.
No właśnie, bo pan też jest aktorem z wykształcenia.
Ja mam dwa kierunki takie, które ukończyłem. Jeden to jest szkoła teatralna w Warszawie, a drugi to studium scenariuszowe przy Łódzkiej Szkole Filmowej. Podyplomowe studium przy Łódzkiej Filmówce. Wszystkie inne rzeczy, które robię, to jakby samokształcenie. Właściwie, jeżeli chodzi o edukację aktorską, to no w Polsce ona tak wygląda, że dużo dzisiaj aktualnie aktorów gra, którzy w ogóle nie są po żadnych studiach, skończą jakieś studium aktorskie, takie pomaturalne, ale sporo ludzi też jest amatorów, którzy po prostu uwiarygodnili się przed kamerą, na planie filmowym i uprawiają ten zawód. W teatrach raczej to są aktorzy zawodowi, ponieważ ja skończyłem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, obroniłem pracę magisterską u pana Andrzeja Łapickiego. W związku z czym jestem dyplomowanym aktorem po Wyższej Szkole Teatralnej, bo ona miała taki status, teraz się nazywa Akademią, bo jestem magistrem sztuki aktorskiej. Ja skończyłem studia w roku 81, tak mniej więcej na pół roku przed stanem wojennym. Ponieważ mieszkałem w Warszawie wtedy już kilka dobrych lat, no, czasy studiów, czyli 4 lata mieszkałem w Warszawie, okazało się, że mam stałe zameldowanie w Gdańsku na Przymorzu, gdzie mieszkałem, kilka metrów stąd. No i okazało się, że reguły stanu wojennego wymagają powrotu do miejsca stałego zamieszkania, bo nie można było gdzie indziej mieszkać. W związku z czym musiałem opuścić Warszawę i pojechać do Gdańska. Mogłem dopiero starać się o jakieś podróże z miejsca stałego zameldowania. Taki był dom wariatów po prostu. No i wróciłem do Gdańska, już był stan wojenny. Dostawałem na przykład telegramy z produkcji filmowej z Łodzi, z nadrukiem ocenzurowane telegramy, z zaproszeniem mnie na zdjęcia do Łodzi. Z tym telegramem szedłem do jakiejś urzędu miasta, czy do jakiejś wojskowej komendy, zupełnie nie wiem, dostawałem przepustkę na podróż pociągiem z Gdańska do Łodzi. No i takie to były cyrki po prostu.
I lepiej czuł się pan jakby jako aktor, czy jako dowodzący na planie?
Ja myślę, że jako aktor brakowało mi właśnie tego, żeby jakby coś bardziej konstruować. Wydawało mi się, że po prostu ta druga strona medalu jest bardziej pociągająca, druga strona kamery, bo dużo grałem wtedy w filmach. I postanowiłem rozpocząć taką swoją edukację, która umożliwi mi później pracę reżyserską. I po tym studium scenariuszowym pisałem scenariusze i debiutowałem takim swoim pierwszym półgodzinnym filmem telewizyjnym, dwoma odcinkami tego filmu. No i tak jakby już wtedy bez ukończenia reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej reżyserowałem. Kolejna forma naszej edukacji, gdzie czasami w naszym życiu nie musimy mieć dyplomu. Oczywiście musimy się rozwijać, edukować, samokształcić.
Bo w pewnym momencie zaczął pan wystawiać spektakle na statku Muzeum Sołtku.
To zaczęło się wtedy, kiedy wróciłem do Gdańska, bo właściwie tak do 92-93 roku, czyli od roku 76, czyli można powiedzieć, że przez kilkanaście dobrych lat mieszkałem w Warszawie. I później, kiedy wróciłem do Gdańska w roku 91 i 92, To trochę tak szukałem dla siebie jakiegoś miejsca, a ponieważ ja mam taki temperament, że jakby źle się sprawdzam w takich strukturach, gdzie trzeba pójść na 10, 14 do jakiejś roboty, potem o 19. W ogóle to był dziwny moment, bo rok 90 chyba pierwszy albo drugi, to był dramat kompletny, znaczy radość wolności i nędza rzeczywistości i jednocześnie mnóstwo możliwości przed wszystkim się otwierało, bo wszystko było możliwe. Łatwość zakładania firm, łatwość organizowania rzeczy, nie było silnej konkurencji, w związku z czym praktycznie wszyscy byli chętni do współpracy, bo wszystkim żyło się podobnie trudno, a jednocześnie w narodzie była taka nadzieja, że można dużo zrobić po prostu. Wtedy pojawiały się te gwałtowne fortuny od handlu kasetami do, na łóżku do wielkich milionów. To był taki moment dużych możliwości i wtedy właśnie zastanawiałem się, co robić i stwierdziłem, że padały wydawnictwa, no, które miały dużą pozycję, rangę w czasach komunistycznych, między innymi tak zwane, nie wiem, czy ono do tej pory funkcjonuje, nazywała się Wydawnictwo Morskie. Oni wydawali książki, Gdańskie Wydawnictwo Morskie, oni wydawali książki o tematyce morskiej i też była wyprzedaż ich książek po 2 złote, po złotówce, po nic po prostu, wyprzedawali swoje magazyny, bo padali. I właśnie to było gdzieś na ulicy Szerokiej i stertami te książki leżały i można było za darmo je brać. Sięgnąłem po pierwszą z brzegu za 50 groszy, a to był Karol Olgierd Borchardt, Znaczy Kapitan.
Znaczy Kapitan.
Tak, i wziąłem to do domu, siadłem sobie i mówię, no i Jezus, jakie to jest fajne. I pomyślałem, że jest świetny materiał, może by z tym coś zrobić. I wtedy właśnie jakoś tak pomyślałem, że może by adaptować jedną z ładowni statku Sołtek na Motławie na taki teatr. I zwróciłem się do Centralnego Muzeum Morskiego.
I zgodzili się?
No to były takie czasy, gdzie wszystko było możliwe po prostu. I tak zamieniłem to w teatr, wsadziłem tam swoje światła, reflektory, nagłośnienie. Wziąłem aktorów z wolnego rynku. To znaczy, to byli w większości aktorzy, którzy pracowali albo w Teatrze Wybrzeże, albo w Teatrze Miejskim w Gdyni, albo byli kompletnie poza systemem.
Czyli nie było to jakoś trudne dla pana, żeby tam w tej ładowni się zagnieździć i wystawiać tego, Znaczy Kapitana? I przez ile czasu to tak się
myśmy dawało? Byli zaskoczeni sukcesem tego, ale między innymi dlatego, że Znaczy Kapitan, okazało się, był lekturą chyba klasy 8. Żadnego wyrachowania z mojej strony nie było. Po prostu świetna książka, ją robię. Ale co się okazało? Że właściwie te opowieści są doskonałe dla szkół średnich, a jednocześnie obowiązkowe w szkole podstawowej. I myśmy w tej niewielkiej ładowni zagrali 300 czy 400 spektakli po prostu. Wtedy to był okres, kiedy ja realizowałem te spektakle i to był okres właściwie pierwszej połowy lat 90. A później pojawiła się propozycja reżyserowania Przedszkola do Opola. Ja nie byłem producentem, tylko reżyserem tego. Produkował to Profilm z Gdańska i to było na tyle absorbujące, bo praktycznie byłem odpowiedzialny w tych pierwszych latach za mnóstwo rzeczy, bo obok pisania scenariuszy razem z Jolą Mąkosą, to myśmy jeszcze mieli tam, jeździło się po całej Polsce na castingi, które prowadziłem, później scenariusze, później nagrania, później montaż, który nadzorowałem, Szymon Tarwacki montował, ja to montowałem, w związku z czym byłem przy wszystkich etapach i nagle się okazało, że właściwie nie mam na nic innego czasu w ciągu miesiąca. I to tak trwało niestety 10 lat.
Do tematu wrócimy za chwilę, a teraz chwila przerwy.
Pewnego razu Kinga spotkała wikinga, mieszkał na obrazku, zrywał się obrzasku.
Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest Michał Juszczakiewicz. Szerszej widowni dał się poznać jako prowadzący programu Od przedszkola do Opola.
Faktycznie miał pan dużo tych zadań.
Mnóstwo, tak. No,
jako osoba oglądająca, bo sam oglądałem, a no to kojarzę przede wszystkim pana twarz zapraszająca do śpiewania.
No tak.
W ogóle, kiedy dzieci śpiewały, potem widownia biła brawa i był ten wskaźnik, który pokazywał, jak bardzo się podobało, to znaczy jak głośne były te brawa i w jaki sposób w ogóle to było zliczane, ta głośność tych braw.
Tam w środku siedział doktor Politechniki Gdańskiej, specjalista od dźwięku, który przyjeżdżał na nagrania w Teatrze Muzycznym w Gdyni na początku. Myśmy zamieniali scenę Teatru Muzycznego, nasze studio. Siadał w tej budzie całej takiej, miał tam krzesełko i miał otworek. Wystawiał decybelomierz przez ten otworek i trochę producent przeoszczędził. I powinno być tak, że ten decybelomierz powinien być powiązany ze wskazówką i to powinno działać, ale to wymagałoby jakieś przełożenia danych z decybelomierza na urządzenie, które ma jakiś silnik bądź siłownik i porusza to, no to trzeba byłoby to opłacić. Jakoś pieniędzy nie było. W efekcie taniej wychodziło, żeby pan doktor, inżynier doktor siedział w środku za godziwe pieniądze i po prostu miał korbę, patrzył na wyświetlacz decybelomierza i kręcił tak, żeby było tyle, ile jest na decybelomierzu. I tak to wyglądało. Także tam był człowiek w środku. Człowiek. Postawiliśmy na człowieka.
Ma pan jakieś takie szczególne wspomnienia, jeśli chodzi o od przedszkola do Opola, bo to przez 12 lat produkowaliście.
Tak.
To sławy takie jak Daria Zawiałow, to przecież właśnie zaczynał od przedszkola do Opola.
No, ja myślę, że tutaj bardzo dużo pojawiało się ludzi utalentowanych i no, dla mnie to było też niesamowite doświadczenie, bo to było blisko 300 programów, nie 300 wykonawców, bo niektórzy się powtórzyli, ale myślę, że to ponad 200 najbardziej znanych wykonawców ze świata polskiej muzyki rozrywkowej. W związku z czym miałem możliwość spotkania takich bohaterów mojego liceum, mojej młodości, szkoły podstawowej. Ja spotkałem Helenę Majdaniec, Karin Stanek, a już w ogóle dla mnie to był absolutny wielkolud i jego utwory zawsze były taką dla mnie głęboką inspiracją, czyli Marka Grechutę, no, to była frajda robić dokumentację muzyczną, przesłuchać utwory, wybrać ich najpiękniejszych 5 po prostu. Później spotkać się z nimi, zawsze jeździłem i spotykałem się z tymi naszymi bohaterami, żeby opowiedzieli o swojej młodości, dzieciństwie, pokazali zdjęcia rodzinne, bo to było takie, to otwierało każdy ten z odcinków, pokazywaliśmy dzieciństwo naszej gwiazdy. Także no to naprawdę było, to było niesamowite doświadczenie. Mira Kubasińska z Breakoutów. No takie Mira Kubasińska to i Breakouci to był pierwszy mój adapter, który mama kupiła na kredyt w PD-cie w Gdańsku. To właśnie był Mr. Hit i pierwsza, i nic nie było, był tylko Mr. Hit i było ich 1000, bo nagle jak rzucili Mr. Hita, to tylko Mr. Hity były w całym PD-cie i wszyscy kupowali, więc kupiliśmy tego Mr. Hita i była jedyna płyta w PD-cie, to był Blues Breakoutów. Kiedy byłem małym chłopcem i tak dalej, takie same przepiękne utwory i następnego dnia właśnie człowiek odpalił te płyty, tę płytę i powiedziałem, mama mi napisała, dzwoniłem ze szkoły, że głowa mnie bolała, bo cały dzień słuchałem Breakoutów, po prostu nie przyszedłem do szkoły.
Aż tak?
Tak. Ale właśnie później no, spotkanie z Mirą Kubasińską, czyli to wszystko naprawdę były no, niesłychane przygody życiowe.
Do tematu wrócimy za chwilę, a teraz chwila przerwy.
Piwko i chleb, na życiu bluesa.
jestem zeszłą do rana. Tom Cole Blues. To już minęło, ten czas i ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już.
Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest Michał Juszczakiewicz.
Reżyserował pan filmy dokumentalne o Janie Heweliuszu, który mieszkał w Gdańsku,
tak, tak.
I też o Mikołaju Koperniku.
Tak, tak.
Był pan tam, zdaje się, lektorem nawet w jednym z tych filmów. I w ogóle skąd ta pasja dla wielkich naukowców?
Jeszcze w czasach licealnych chciałem studiować astronomię w Toruniu i właśnie brałem udział w olimpiadach astronomicznych, byłem w finale ogólnopolskim i chciałem zdawać do Torunia na astronomię. To był mój plan i po prostu potem zupełnie przez przypadek tak się jakoś pomieszało w życiu, coś tam zagrałem w jakimś serialu telewizyjnym, stwierdziłem, no nie, będę aktorem, nie astronomem i nagle mi się zmieniło, ale to była moja pierwotna pasja, astronomia i po latach, wiele lat później po prostu, kiedy już miałem jakieś propozycje różnych reżyserowania filmów, jeżeli była propozycja robienia czegoś właśnie związanego z Heweliuszem, albo z Kopernikiem, to od razu w to wchodziłem, a czasami nawet sam prowokowałem takie sytuacje, tak jak przez 5 lat za własne pieniądze byłem jedynym dokumentalistą, który był przy naukowcach, którzy poszukiwali grobu Mikołaja Kopernika. I to była moja produkcja, która po prostu trwała 5 lat. 5 lat siedziałem z nimi i tak jak z panem teraz rozmawiam, to czaszka Mikołaja Kopernika, kiedy czekałem na antropologa, który miał identyfikować, leżała na środku stołu i czekała na decyzję, kto to jest, czy to jest Kopernik, czy nie. Na stole leżała czaszka Mikołaja Kopernika. To coś nie ma, to się rzadko zdarza.
Ale jeśli chodzi o pana, no to pod koniec nie zeszłego, tylko jeszcze wcześniejszego roku wziął pan udział wraz z Telewizją Polską w Tygodniu z Dęblistami i wprowadził pan wywiady z osobami, które wygrały Nagrodę Nobla. Czy to była gdzieś tam forma trochę realizacji tej swojej pasji do nauki?
To znaczy, kiedy mi zaproponowano te rozmowy, to stwierdziłem, no, że to jest niesamowite wyzwanie, bo pierwsza sprawa to te wywiady musiały być prowadzone w języku oryginalnym, czyli w języku angielskim bez tłumaczy. Musiały być to wywiady, które były merytoryczne. Musiałem wiedzieć, ku czemu zmierzam w pytaniu. Poza tym poznać też zasób słów i pojęć, które wiążą się z danym wywiadem, nie mówiąc też o tym, żeby poznać dziedzinę, w której dany naukowiec osiągnął tak wiele, że zdobył Nagrodę Nobla. I to było niesamowite. Jedno z najciekawszych doświadczeń polega też na tym, że to byli ludzie, którzy bardzo chętnie mówili. Bo to są wszystko pasjonaci. Czuło się, że spotyka się z ludźmi, którzy w nich nie ma żadnego nadęcia, nie ma oschłości. To są naprawdę ludzie, którzy jeżeli zaczynamy mówić o tym, co naprawdę osiągnęli i zauważają, że człowiek jest przygotowany i wie, o co pyta, to oni potem bardzo chętnie się otwierali i mówili mnóstwo, a te rzeczy, które robili, jak człowiek czytał o tych ich, dokumentując sobie te wywiady, czytając dużo na temat ich pracy, ich osiągnięć, sposobów, w jakich doszli do swoich odkryć, to po prostu było no, cudowne doświadczenie, ale do jednego wywiadu to się parę tygodni przygotowywałem.
I było to dla pana w ogóle stresujące?
No lekko tak. Kiedy już prowadziliśmy wywiad, a ja wiedziałem, że ja się przygotowałem i nie zadaję głupich pytań, a jednocześnie wiem, o czym rozmawiamy, to była duża radość. To była duża radość i pamiętam, taki jeden z właśnie z noblistów, astronom wybitny, ten wywiad akurat był w Toruniu i właśnie zżartowałem, słuchaj, bo widzisz, jest teraz 17, kończymy wywiad, a jest ten słynny taki horoskop Kopernika, gdzie podana jest data jego urodzin. I mówię, słuchaj, kończymy wywiad dokładnie w momencie, w którym 500 lat temu dokładnie urodził się Mikołaj Kopernik. I widziałem, że on też był tym poruszony, bo rzeczywiście jesteśmy w Toruniu i rozmawiamy dokładnie w dniu urodzin Kopernika, 500 lat po jego urodzinach i kończymy wywiad, kiedy on się rodzi. Także to są fajne zdarzenia.
Jest takie zachowanie jakiejś ciągłości.
Jakby. No jest, no nie, a tym bardziej, że no właśnie ci naukowcy bardzo chętnie przyjechali do Polski, bo ten film, który zrobiłem na temat właśnie poszukiwania grobu Kopernika, on pokazywany był w różnych miejscach, ale też pojeździłem z nim trochę po świecie i pokazywałem go też w polskim pawilonie na Expo w Szanghaju bo nie wiedzieli, co pokazać Chińczykom i zrobili badania fokusowe i zastanawiali się, marka polska z czym się wiąże. Wyszło im, że są trzy nazwiska, które wiążą się z marką Polska dla Chin. I to jest Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skłodowska i Chopin oczywiście. I też jakby, jak mówiłem, Nikolaus Copernicus, to oni nie za bardzo kumali, ale potem mnie nauczyli, że po mandaryńsku jest Kobani. Oni robią transkrypcję taką w mandaryńskim, Kobani. Ja Kobani? A Kobani. No bo to jest jeden z takich...
Tłumaczą nazwiska?
Tak, no dziwne, tak po prostu. Myślę, że po prostu czytają litery, fonetyzując to właśnie w języku mandaryńskim. Pamiętam, że właśnie to Kobani powodowało, że Kopernik, że od razu uśmiech na twarzy, bo Kopernik to kanon, podstawowy kanon edukacji w Chinach między innymi, na całym świecie, także to było interesujące. No i właśnie tak to jest z tymi interesującymi postaciami.
Do tematu wrócimy za chwilę, a teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest Michał Juszczakiewicz.
Od przedszkola do Opola skończyło się, tak jak mówiłem, lata temu, ale w zasadzie czemu nie kontynuowano potem już tego formatu?
Ja myślę, że to jest kwestia polityki. Polityki układów. No tak się ułożyło, że z tamtej epoki pozostało parę formatów, które się uchowały. Niewiele ich takich zostało. Wydaje mi się, że z jednym z takich formatów, który spokojnie mógłby się uchować, była Przedszkola do Opola. Tylko, że to trzeba pamiętać o tym właśnie, że mówię o układach. No, sytuacja jest taka, że tego typu projekty, myśmy wstrzeli się straszliwie. Myśmy mieli oglądalności na początku większe od Teleekspresu. Myśmy mieli 38% widowni ogólnopolskiej po prostu przez jakiś czas. I byliśmy w prime time. A prime time nie jest z gumy. I wielu ludzi chciało być w prime time. W związku z czym tak naprawdę wokół tego prime time'u na zapleczu, w tle, toczy się cały czas bitwa różnych producentów o to, żeby umieścić w prime time ich produkty po prostu.
Ale czy w pewnym momencie było tak, że coraz mniej ludzi zaczynało oglądać od przedszkola do Opola?
Nie była ta oglądalność na poziomie początku 36%, ale myślę, że to były oglądalności, które były na poziomie 18-20 paru procent, w związku z czym to dzisiaj to byłyby już hity niesamowite, czyli myśmy cały czas swojego widza mieli. Myśmy zeszli z anteny nie dlatego, że nikt nas nie chciał oglądać, tylko myśmy zeszli z anteny, bo ta presja innych, którzy też chcieli wtedy być, okazała się poprzez relacje producenckie i tak dalej silniejsza niż możliwość obronienia naszego formatu na antenie. Program zszedł z anteny, ale nie zszedł w momencie, w którym na przykład oglądalność spadła do 0,5% na przykład i nikt nie chciał tego oglądać. To nie to było problemem. A z drugiej strony, na przykład co jakiś czas proponowano, a może byśmy wrócili i tak dalej.
I nie chciałby pan?
Znaczy, ja powiedziałem w ten sposób, że można byłoby spróbować wrócić do tego. Oczywiście musiałbym mieć pełen wpływ na to. Proponowano mi, żebym wziął udział w jakimś programie, dzieci śpiewające, ale już formuła taka, że jest ta grupa jurorów, którzy tam sobie trenują te dzieci, rozmawiają z nimi, ja to prowadzę. I w tym momencie stwierdziłem, że nie do końca to czuję, bo to był mój autorski program. Oczywiście autorski o tyle, że dawałem swoją twarz, byłem współautorem pomysłu i reżyserowałem to. Natomiast to była kreacja zbiorowa całej dużej grupy ludzi. Ale czułem się jakoś przez tą swoją frontmaństwo, czułem się bardzo z tym związany. I gdybym miał pracować w innej konfiguracji, to stwierdziłem, że mnie to nie interesuje, tym bardziej, że znowu mamy innych, którzy, wiadomo, że ci jurorzy, ta grupa, oni też starają się być i dowcipni, i żartują. I zaczyna być wyścig w żartach ponad tym dzieckiem po prostu. Pomyślałem sobie, że to już nie jest to, w czym ja chciałbym się ścigać po prostu. Ja czym innym się zajmowałem. Ja starałem się dziecko otworzyć, dokumentowałem jego życie, starałem się w kulturalny sposób, ale w ciekawy, znaleźć dojście do dziecka. To była zupełnie inny typ pracy z tym dzieckiem, niż tworzenie małej gwiazdy po prostu. To nie na tym to polegało. Nie tworzyliśmy jak w ogóle systemu gwiazd po prostu. To znaczy, to nie był system gwiazd. To po prostu było wyszukiwanie ciekawych dzieci, albo utalentowanych muzycznie, albo prześmiesznych. To znaczy, jeżeli fałszowało, ale było prześmieszne, jednego takiego zająca rodzynka dawaliśmy do programu, bo jeżeli po prostu było prześmieszne i było cudowne i kochane, a nie do końca było geniuszem wokalnym, to uważaliśmy, że jest też fajne, bo też dodaje takiego pieprzu, mówić tak śmieszne, ciekawe rzeczy. Dzieci czasami są tak rozbrajające, a czasami udawało się zrobić to, że nie dość, że i śmieszne, i jeszcze utalentowane, to już w ogóle była taka propozycja właśnie i stwierdziłem, że nie, to jeżeli ja miałbym funkcjonować w takich właśnie relacjach, próbujemy szukać gwiazdy, ja z tym dziećmi rozmawiam i stwierdziłem, że czasami to lepiej jest, jak to powiedzieć, nie warto czegoś odgrzewać, jeżeli nie mam głębokiego przekonania, że uda to się zrobić równie dobrze jak przed laty po prostu.
I lepiej zakończyć, poprzestać na tamtym.
Dobra pamięć czasami jest lepsza niż wpychanie się na siłę w formacie, którym nie mam dla niego pełnego... Tamten program to ja ponosiłem za niego pełną odpowiedzialność i twarzą, i reżyserią i tak dalej. I w tym momencie wiedziałem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co robię. A tutaj już były takie sytuacje, gdzie cała grupa była i trochę tworzył się ten już nowy ten świat takiego, no tak jak mamy w tych programach, jednak potem dzieci gdzieś mają jechać dalej, mają być tymi gwiazdami i tak dalej.
Jasne.
A to już jakby, to chyba nie jest coś, w czym czułbym się dobrze, tak bym powiedział.
Dobrze, to ja dziękuję panu uprzejmie za rozmowę.
To był gość Radia Mors, był z nami Michał Juszczakiewicz. Jakub Has żegna się.
Gość Radia Mors.